Wieża jaskółki. Taśma 13, ścieżka 2. Yennefer dostrzegła górującą nad innymi głowami rudą czuprynę Krahan Krajte, Jarla Skellige, jako jeden z ostatnich schodzącego z pokładu Ringhorna. Jarl wykrzykiwał rozkazy, wydawał polecenia, sprawdzał, troszczył się. Dwie wpatrzone w niego kobiety, jedna jasnowłosa, druga ciemna, płakały. Ze szczęścia. Jarl, pewny wreszcie, że wszystkiego dopilnował i o wszystko zadbał, podszedł do niewiast, zgarnął obie niedźwiedzim uściskiem, obie ucałował. A potem podniósł głowę i zobaczył Yennefer. Jego oczy zapłonęły. Ogorzała twarz stwardniała jak kamień Rafy, jak mosiężny umb tarczy. Wie, pomyślała czarodziejka. Wieści rozchodzą się szybko. Jarl wiedział, płynąc o przedwczorajszym wyłowieniu mnie siecią w sundzie za Spikerog. Wiedział, że mnie zastanie w Kertrolde. Magia czy gołębie pocztowe? Podszedł do niej, nie spiesząc się. Pachniał morzem, solą, smołą, zmęczeniem. Spojrzała w jego jasne oczy i natychmiast rozbrzmiał jej w uszach bojowy okrzyk berserkerów. Łomot tarcz, szczęk mieczów i toporów, wrzask mordowanych, wrzask ludzi skaczących do morza z płonącej Darii. Yennefer z Wengerbergu. Krah an Krajte, Jarl Skellige, skłoniła się przed nim lekko. Nie odwzajemnił ukłonu. Źle, pomyślała. Natychmiast zobaczył siniak, pamiątkę po uderzeniu wiosłem. Jego twarz stężała znowu. Wargi drgnęły, na sekundę odsłaniając zęby. Ten, kto cię bił, odpowie za to. Nikt mnie nie bił. Potknęłam się na schodach. Spojrzał na nią bacznie, po czym wzruszył ramionami. Nie chcesz się skarżyć, twoja wola. Ja nie mam czasu wszczynać śledztwa. A teraz posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Uważnie, bo to będą jedyne słowa, jakie do ciebie wypowiem. Słucham. Jutro zostaniesz wsadzona na Drakkar i zawieziona do Nowigradu. Tam zostaniesz przekazana władzom miasta, a później władzom temerskim lub redańskim. Kto się pierwszy zgłosi? A wiem, że i jedni, i drudzy równie mocno cię pożądają. To wszystko? Prawie. Jeszcze tylko wyjaśnienie, które należy ci się przecież. Zdarzało się wcale często, że Skellige dawały azyl ściganym przez prawo. Nie brakuje na wyspach możliwości ni okazji, by odkupić winy ciężką pracą, męstwem, poświęceniem, krwią. Ale nie w twoim przypadku, Yennefer. Tobie azylu nie udzielę, jeśli na to liczyłaś. Przeliczyłaś się. Ja nienawidzę takich jak ty. Nienawidzę ludzi, którzy dla zdobycia władzy warcholą, którzy prywat dochodzą, którzy spiskują z wrogiem i zdradzają tych, którym winni nie tylko posłuszeństwo, ale i wdzięczność. Nienawidzę cię, Yennefer. Albowiem właśnie gdy ty razem z twymi konfratrami rebelizantami wszczęłaś za nilfgaardzkim poduszczeniem bunt na Tanet, moje drakkary były pod Atre. Moi chłopcy nieśli pomoc tamtejszym powstańcom. 300 moich chłopców stanęło przeciwko 2000 czarnych. Musi być nagroda za męstwo i wierność. Musi być kara za podłość i zdradę. Jak mam nagrodzić tych, którzy polegli? Cenotafami? Napisami kutymi na obeliskach? Nie. Nagrodzę i uczczę poległych inaczej. Za ich krew, która wsiąkła w wydmy Atre, twoja krew, Yennefer, pocieknie przez deski szafotu. Nie jestem winna. Nie uczestniczyłam w spisku Wilgeforca. A dowody na to przedstawisz sędziom. Ja cię sądzić nie będę. Tyś mnie nie tylko już osądził. Tyś nawet wydał wyrok. Dość gadania. Powiedziałem, jutro o świcie pożeglujesz w kajdanach do Nowigradu, przed królewski sąd. Po sprawiedliwą karę. A teraz daj mi słowo, że nie będziesz próbowała używać magii. A jeśli nie dam? Markaat, nasz czarodziej zginął na Tanet. Nie mamy tu teraz magika, który mógłby wziąć cię pod kontrolę. ale wiedz, że będziesz pod bezustanną obserwacją najlepszych łuczników z Kelige. Jeśli choćby ręką ruszysz w podejrzany sposób, zostaniesz zastrzelona. Jasne, kiwnęła głową. Daję więc słowo. Doskonale. Dziękuję. Żegnaj, Yennefer, nie będę cię jutro odprowadzał. Krach? Odwrócił się napięcie. Słucham. Nie mam najmniejszego zamiaru wsiadać na statek płynący do Nowigradu. Nie mam czasu, by udowadniać Dijkstrze, że jestem niewinna. Nie mogę ryzykować, że już spreparowano dowody mojej winy. Nie mogę ryzykować, że krótko po aresztowaniu umrę na nagły wylew krwi do mózgu lub w jakiś spektakularny sposób popełnię w celi samobójstwo. Nie mogę tracić czasu i podejmować takiego ryzyka. Nie mogę też wyjaśniać ci, dlaczego to dla mnie takie ryzykowne. Nie popłynę do Nowigradu. Patrzył na nią długo. Nie popłyniesz, powtórzył. Cóż takiego pozwala ci tak mniemać? Czyżby to, że niegdyś łączyły nas miłosne uniesienia? Nie licz na to, Yennefer. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Wiem i nie liczę. Nie popłynę do Nowigradu, Jarlu, dlatego, że mi pilno wyruszyć na pomoc osobie, której poprzysięgłam, że nigdy nie zostawię jej samej i bez pomocy. A ty, Krachu Ankraite, Jarlu Skellige, dopomożesz mi w moim przedsięwzięciu, bo i ty złożyłeś podobną przysięgę. 10 lat temu. Dokładnie tu, gdzie stoimy, na tym nabrzeżu. Tej samej osobie. Ciri, wnuczce Kalante. Lwiątku z Cintry. Ja, Yennefer z Wengerbergu, uważam Ciri za moją córkę. Dlatego w jej imieniu żądam, byś dotrzymał twojej przysięgi. Dotrzymaj jej, Krachu Ankraite, Jarlu Skellige. Naprawdę? Jeszcze raz upewnił się Krach Ankraite. Naprawdę nie skosztujesz żadnego z tych przysmaków? Naprawdę. Jarl nie nalegał. Sam zdjął z półmiska homara, położył go na desce i rozłupał wzdłuż potężnym, acz precyzyjnie celnym uderzeniem tasaka. Pokropiwszy obficie cytryną i sosem czosnkowym, zaczął wyjadać mięso ze skorupy. Palcami. Yennefer jadła dystyngowanie. Srebrnym nożem i widelcem. A jadła barani kotlet ze szpinakiem. Specjalnie dla niej przygotowany przez zdumionego i chyba lekko urażonego kucharza. Czarodziejka nie chciała bowiem ani ostryk, ani muli, ani marynowanego we własnym soku łososia, ani zupy strigli i muszli sercówek, ani duszonego ogona żaby morskiej, ani pieczonego włócznika, ani smażonej mureny, ani ośmiornic, ani krabów, ani homarów, ani jeżowców, ani zwłaszcza świeżych wodorostów. Wszystko, co choćby ulotnie pachniało morzem, kojarzyło się jej z Fringillą Vigo i Filipą Elhart. Z wariacko ryzykowną teleportacją, upadkiem w fale, łykaną morską wodą, zarzuconą na nią siecią, do której, nawiasem mówiąc, przyczepione były glony i algi. Wypisz, wymaluj takie jak te na półmisku. Glony i algi, miażdżone na jej głowie i ramionach, paraliżująco bolesnymi uderzeniami sosnowego wiosła. Tak więc, wznowił konwersację Krach, wysysając mięso z przełamywanych między stawami odnóży homara. Postanowiłem dać ci wiarę, Yennefer. Nie robię tego jednak dla ciebie. Wiedz o tym. Bloodgas, przysięga krwi, jaką złożyłem Kalante, faktycznie wiąże mi ręce. Jeśli więc prawdziwy i szczery jest, a zakładam, że taki jest, twój zamiar niesienia pomocy Ciri, nie mam wyjścia. Muszę dopomóc ci w tym zamiarze. Dziękuję. Ale wyzbądź się, proszę, tego patetycznego tonu. Powtarzam, nie brałam udziału w spisku na Tanet. Uwierz mi. Czy aż tak ważne jest, żachnął się, w co ja uwierzę? Należałoby zacząć raczej od królów. Od Dijkstry, którego agenci tropią cię wzdłuż i wszerz świata. Od Filipy Elhart i wiernych królom czarodziejów, przed którymi, jak sama wyznałaś, zbiegłaś tu na Skellige. To im należało przedstawić dowody. Nie mam dowodów, przerwała ze złością, dziobiąc widelcem brukselkę, którą urażony kucharz przyrządził do baraniego kotleta. A gdybym miała, nie pozwolono by mi ich przedstawić. Nie mogę ci tego wyjawić. Obowiązuje mnie nakaz milczenia. Uwierz mi jednak na słowo, Krach. Proszę cię.
Powiedziałeś,
przerwała. Zadeklarowałeś pomoc. Dziękuję. Ale wciąż nie wierzysz w moją niewinność. Uwierz.
Krach odrzucił wyssane skorupy homara, podsunął sobie miskę muli. Grzebał, grzechocząc, wybierał co większe.
Zgoda, powiedział wreszcie, wycierając ręce w obrus. Wierzę, bo chcę wierzyć. Ale azylu i schronienia ci nie udzielę. Nie mogę. Ty możesz jednak opuścić Skelligę, kiedy zechcesz i udać się, dokąd zechcesz. Sugerowałbym pośpiech. Przybyłaś tu, że się tak wyrażę, na skrzydłach magii. Inni mogą przybyć twoim śladem. Też znają zaklęcia.
Ja nie szukam azylu ani bezpiecznej kryjówki, Jarlu. Ja muszę iść na ratunek Ciri.
Ciri, powtórzył zamyślony. Lewiątko. Dziwne to było dziecko.
Było?
Ach, żachnął się znowu. Źle się wyraziłem. Było, bo już nie jest dzieckiem. To miałem na myśli, a tylko to.
Cirilla, lewiątko z Cintry. Spędzała na Skellige lata i zimy.
A nieraz narozrabiała, że ho, ho, diablątko to było, nie lwiątko.
Wsia krew, już drugi raz powiedziałem, było.
Yennefer. Różne plotki docierają tu z lądu. Jedni mówią, że Ciri jest w Nilfgaardzie.
Nie ma jej w Nilfgaardzie.
Drudzy mówią, że dziewczyna nie żyje.
Yennefer milczała, gryząc wargi.
Ale tej drugiej plotce, powiedział twardo Jarl, zaprzeczę ja. Ciri żyje. Jestem tego pewien. Nie było żadnych znaków.
Ona żyje.
Yennefer uniosła brwi. Ale pytania nie zadała.
Milczeli długo, wsłuchani w ryk fal grzmocących w skały Ard Skellig.
Yennefer, powiedział po chwili milczenia Krach, dotarły z kontynentu jeszcze inne wieści. Wiadomo mi, że twój wiedźmin, który po drace na Tanet ukrywał się w Brokilonie, wyruszył stamtąd z zamiarem dotarcia do Nilfgaardu i wyzwolenia Ciri. Powtarzam, Ciri nie ma w Nilfgaardzie. Co zamierza mój, jak to zechciałeś określić, wiedźmin? Nie wiem. Ale on... Krach, nie jest tajemnicą, że ja go darzę sympatią. Ale wiem, że on Ciri nie uratuje, nie osiągnie niczego. Ja go znam, on zaplącze się, zagubi, zacznie filozofować i użalać się nad sobą. Potem wyładuje gniew, rąbiąc mieczem, co i kogo popadło. Potem... W ramach ekspiacji dokona jakiegoś szlachetnego, acz bezsensownego wyczynu. W końcu zaś pewnie zostanie zabity. Głupio, bezsensownie. Zapewne ciosem w plecy.
Mówią, wtrącił prędko Krach, przestraszony złowrogo zmieniającym się, dziwnie dygoczącym głosem czarodziejki. Mówią, że Ciri jest mu przeznaczona. Sam widziałem wtedy w Cintrze podczas zaręczyn Pawetty przeznaczenie. Przerwała ostro Yennefer. Może być bardzo różnie interpretowane.
Bardzo różnie. A szkoda zresztą czasu na dywagację. Powtarzam, nie wiem, co Geralt zamierza i czy cokolwiek zamierza. Mam zamiar wziąć się do dzieła sama. Moimi metodami. I aktywnie, Krach. Aktywnie. Ja nie zwykłam siedzieć i płakać, chwyciwszy się oburącz za głowę. Ja działam.
Jarl uniósł brwi, ale nic nie powiedział.
Będę działać, powtórzyła czarodziejka. Już obmyśliłam plan. A ty, Krach, dopomożesz mi w tym, zgodnie z przysięgą, którą złożyłeś.
Jestem gotów, oświadczył twardo.
Na wszystko. Drakkary stoją w porcie. Rozkazuj, Yennefer.
Nie wytrzymałaby nie parsknąć śmiechem.
Zawsze taki sam.
Nie, Krach, żadnych dowodów męstwa i męskości. Nie trzeba będzie płynąć do Nilfgaardu i walić toporem we wrzeciądze miasta o złotych wieżach. Potrzebna mi pomoc mniej spektakularna, ale bardziej konkretna.
Jak tam u ciebie ze stanem skarbca?
Słucham?
Jarlu Krachu Ankrajte. Pomoc, której potrzebuję, jest przeliczalna na walutę.
Zaczęło się nazajutrz, od świtu. W oddanych do dyspozycji Yennefer komnatach zapanował szaleńczy rozgardiarz, nad którym z najwyższym trudem panował przydzielony czarodziejce seneszal Gutlaf. Yennefer siedziała za stołem, prawie nie unosząc głowy z nad papierów. Liczyła, sumowała kolumny, sporządzała rachunki, z którymi natychmiast pędzono do skarbca i wyspiarskiej filii banku Cianfanellich. Rysowała i kreśliła, a rysunki i wykresy natychmiast trafiały do rąk rzemieślników, alchemików, złotników, szklarzy, jubilerów. Jakiś czas wszystko szło sprawnie. Potem zaczęły się kłopoty. Przykro mi, mościa czarodziejko, wycedził seneszal Gutlaf. Ale jeśli nie ma, to nie ma. Daliśmy wam wszystko, co mieliśmy. Cudów i czarów robić nie umiemy. A pozwolę sobie zauważyć, że to, co leży przed wami, to są diamenty o łącznej wartości. Co mi po ich łącznej wartości, parsknęła? Ja potrzebuję jednego, ale odpowiednio dużego. Jak dużego, mistrzu? Szlifierz kamieni jeszcze raz popatrzył na rysunek. Żeby wykonać taki szlif i takie fasetki? Na minimum 30 karatów. Takiego kamienia, stwierdził kategorycznie Gutlaf, nie ma w całym Skellige. Nieprawda, zaprzeczył jubiler. Jest. Jak ty sobie to wyobrażasz, Yennefer? Zmarszczył brwi Krahan Krajte. Mam wysłać zbrojnych, by wzięli szturmem i ograbili te świątynie? Mam zagrozić kapłankom moim gniewem, jeśli nie wydadzą brylantu? No to nie wchodzi w grę. Nie jestem specjalnie religijny, ale świątynia to świątynia. A kapłanki to kapłanki. Mogę je tylko grzecznie poprosić. Dać do zrozumienia, jak bardzo mi zależy i jak wielka będzie moja wdzięczność. Ale to zawsze będzie tylko prośba. Uniżona suplika, którą można potraktować odmownie. Tak jest, ale spróbować nie zawadzi. Czym ryzykujemy? Płyńmy we dwoje na Hindarsfjall. Przedstawmy tę suplikę. Ja dam kapłankom do zrozumienia, co należy. A potem już wszystko w twoich rękach. Negocjuj, przedstaw argumenty, próbuj przekupstwa, drażnij ambicje, odwołaj się do wyższych racji. No, rozpaczaj, płacz, spazmuj, bierz na litość. Do wszystkich morskich diabłów mam cię uczyć, Yennefer? To wszystko na nic, Krach. Czarodziejka nigdy nie dogada się z kapłankami. Zbyt ostre są pewne podziały światopoglądowe. A w kwestii, by pozwolić czarodziejce użyć świętego reliktu czy artefaktu, zapomnieć trzeba o tym. Nie ma szans. Do czego ci właściwie ten brylant? Do budowy okna, to znaczy telekomunikacyjnego megaskopu. Muszę porozumieć się z kilkoma osobami. Magicznie? Na odległość? A gdyby wystarczyło wejść na szczyt Kertrolde i głośno wołać, nie zawracałabym ci głowy. Darły się krążące nad wodą mewy i petrele. Przeraźliwie piszczały gnieżdżące się na stromych skałach i rafach Findersfjall czerwonodziobe ostrygojady. Chrapliwie skrzeczały i gęgały żółtogłowe głuptaki. Czarne, czubate, morskie kormorany obserwowały przepływający barka z uważnym spojrzeniem swych zielono-połyskujących oczu. Ta duża, zwieszona nad wodą skała, wskazał oparty o reling Krahan Krajte, to Ker Hemdal, czatownia Hemdala. Hemdal to nasz mityczny bohater. Legenda mówi, że gdy nadejdzie Ted Deirat, czas końca, czas białego mrozu i wilczej zamieci, Hemdal stawi czoło złym mocom z krainy Morhug, upiorom, demonom i widmom chaosu. Stanie na tęczowym moście i zadmie wróg, na znak, że czas chwytać za broń i stawać w ordynku. Do Ragnarok, ostatniej bitwy, która zadecyduje, czy zapadnie noc, czy nastanie świt. Barkas zwinnie przeskoczył po fali, wpływając na spokojniejsze wody zatoki. Między czatownią Hemdala a drugą skałę o równie fantastycznych kształtach. Ta mniejsza skała to Kambi, wyjaśnił Jarl. W naszych mitach imię Kambi nosi czarodziejski złoty kogut, który swym pianiem ostrzeże Hemdala, że nadpływa Naglfar, piekielny drakkar wiozący armię ciemności, demony i upiory z Morhuggu. Naglfar zbudowany jest z trupich paznokci,
Nie uwierzysz, Yennefer, ale wciąż jeszcze są na Skellige ludzie, którzy przed pochówkiem obcinają zmarłym paznokcie, by nie przysparzać upiorom Murhyggu budulca.
Uwierzę. Znam siłę legend. Fjord zasłonił ich nieco od wiatru. Żagiel załopotał.
Dmijcie wróg, rozkazał załodze Krach. Przybijamy do brzegu. Trzeba dać znać świątobliwym paniom, że przybywamy w gości.
Położony na szczycie długich kamiennych schodów gmach wyglądał jak gigantyczny jeż. Tak obrośnięty był mchem, bluszczem i krzakami. Na jego dachu, jak zauważyła Yennefer, rosły nie tylko krzaki, ale nawet małe drzewka.
Oto i świątynia, potwierdził Krach. Gaj, który ją otacza, zwie się Hindar i też jest miejscem kultu. To stąd bierze się świętą jemiołę. A na Skellige, jak wiesz, jemiołą przybiera się i dekoruje wszystko. Od kołyski noworodka po mogiłę.
Uważaj, schody są śliskie.
Religia, mocno obrasta mchem.
A pozwól, wezmę cię pod ramię.
Wciąż ten sam rodzaj perfum.
Jedna. Krach. Proszę cię, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Wybacz. Chodźmy.
Przed świątynią czekało kilka młodych i milczących kapłanek. Jarl pozdrowił je uprzejmie. Wyraził chęć rozmowy z ich przełożoną, którą nazywał Modrą Siegfriedą.
Weszli do środka, do wnętrza rozświetlanego słupami światła bijącymi z wysoko umieszczonych witraży. Jeden z takich słupów oświetlał ołtarz.
Do 100 morskich diabłów, mruknął Krahan Krajte. Zapomniałem, jaki on jest wielki, ten Brisingamen. Nie byłem tu od dziecka. Za to można by chyba kupić wszystkie stocznie z Cidaris, razem z pracownikami i roczną produkcją.
Jarl przesadzał, ale nie bardzo.
Nad skromnym marmurowym ołtarzem, nad figurkami kotów i sokołów, nad kamienną misą wotywnych darów górowała statua Modron Freyi, wielkiej matki, w jej typowym aspekcie maternalnym, kobiety w luźnych szatach, zdradzających przesadnie podkreśloną przez rzeźbiarza ciążę. Z pochyloną głową i zakrytymi chustą rysami twarzy, nad złożonymi na piersi dłońmi bogini, widoczny był brylant, element złotego naszyjnika. Brylant był lekko błękitny w zabarwieniu, najczystszej wody, duży. Na oko jakieś 150 karatów.
Jego nawet nie trzeba by było ciąć, szepnęła Yennefer. Ma szlif w rozetę, dokładnie taki, jakiego potrzebuje. Akuratne fasetki do defrakcji światła.
To znaczy, że mamy szczęście?
Wątpię. Za chwilę zjawią się kapłanki, a ja, jako bezbożnica, zostanę zelżona i wyrzucona stąd na zbity pysk.
Przesadzasz?
Ani trochę.
Witam, Jarlu, w świątyni matki.
Witam i ciebie, szanowna Yennefer z Wengerbergu.
Krahan Krajte skłonił się. Bądź pozdrowiona, czcigodna matko Siegfriedo.
Kapłanka była wysoka. Prawie tak wysoka jak Krach. No to oznaczało, że Yennefer przewyższała o głowę. Miała jasne włosy i oczy. Pociągłą, niezbyt ładną i niezbyt kobiecą twarz.
Gdzieś ją już widziałam, pomyślała Yennefer. Niedawno.
Gdzie?
Na schodach Ker Trolde, prowadzących do portu, przypomniała z uśmiechem kapłanka, gdy drakkary wypływały z sundu. Stałam nad tobą, gdy niosłaś pomoc zaczynającej już ronić brzemiennej kobiecie. Na kolanach, nie troszcząc się o suknię z bardzo drogiego kamlotu.
Widziałam to
i nigdy nie dam już ucha opowieściom o nieczułych i wyrachowanych czarodziejkach.
Yennefer chrząknęła, pochyliła głowę w ukłonie.
Stoisz przed ołtarzem matki, Yennefer. Niechaj więc spłynie na ciebie jej łaska.
Czcigodna, ja chciałam cię uniżenie prosić. Nic nie mów.
Jarlu, z pewnością masz wiele zajęć. Zostaw nas same, tu, na Hindarsfjall. My zdołamy się porozumieć.
My jesteśmy kobietami. Nieważne, czym się trudnimy, kim jesteśmy, zawsze służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Uklęknij przy mnie, Yennefer. Pochyl głowę przed matką. Zdjąć bogini z szyi Brisingamen? Powtórzyła Siegfrieda, a w jej głosie więcej było niedowierzania niż świętego oburzenia. Nie, Yennefer, to po prostu niemożliwe. Rzecz nawet nie w tym, że nie ośmieliłabym się. Nawet gdybym się odważyła, Brisingamenu zdjąć się nie da. Naszyjnik nie ma zapięcia, jest trwale spojony z posągiem.
Yennefer długo milczała, mierząc kapłankę spokojnym wzrokiem. Gdybym wiedziała, powiedziała zimno, od razu odpłynęłabym wraz z Jarlem na Ardskellig. Nie, nie, czasu spędzonego na rozmowie z tobą bynajmniej nie uważam za stracony, ale mam go bardzo mało, naprawdę bardzo mało. A przyznam, zwiodły mnie nieco twoja życzliwość i serdeczność.
Jestem ci życzliwa, przerwała bez emocji Siegfrieda. Twoim planom również sprzyjam, całym sercem. Znałam Ciri, lubiłam to dziecko, porusza mnie jej los. Podziwiam cię za zdecydowanie, z jakim chcesz iść dziewczynie na ratunek. Spełnię każde twoje życzenie.
Ale nie Brisingamen, Yennefer. Nie Brisingamen. O to nie proś.
Siegfriedo, wyruszyć Ciri na pomoc muszę pilnie zdobyć nieco wiedzy. Kilka informacji. Bez nich będę bezsilna. Wiedzę i informacje mogę posiąść wyłącznie w drodze telekomunikacji. Żeby móc komunikować się na odległość, muszę skonstruować za pomocą magii magiczny artefakt. Megaskop.
Urządzenie w rodzaju waszej osławionej kryształowej kuli?
Znacznie bardziej skomplikowane. Kula umożliwia telekomunikację wyłącznie z inną, skorelowaną kulą. Kulę ma nawet tutejszy krasnoludzki bank do komunikacji z kulą w centrali. Megaskop ma trochę większe możliwości. Ale po co teoretyzować? Bez brylantu i tak nic z tego nie wyjdzie. No cóż, będę się żegnać.
Nie spiesz się tak.
Siegfrieda wstała, przeszła przez nawę, zatrzymując się przed ołtarzem i posągiem Modron Frey.
Bogini, powiedziała, jest również patronką wieszczek, jasnowidzek, telepatek. Symbolizują to jej święte zwierzęta. Kot, który słyszy i widzi ukryte, i sokół, który widzi z wysoka. Symbolizuje to klejnot bogini, Brisingamen, naszyjnik jasnowidzenia. Po co budować jakieś patrzące i słyszące urządzenia?
Yennefer, nie prościej zwrócić się o pomoc do bogini?
Yennefer w ostatniej chwili powstrzymała się, by nie zakląć. A w końcu było to miejsce kultu.
Zbliża się czas wieczornej modlitwy, podjęła Siegfrieda. Wraz z innymi kapłankami poświęcę się medytacji. Będę prosić boginię o pomoc dla Ciri. Dla Ciri, która nie jeden raz była tu, w tej świątyni, nie jeden raz patrzyła na Brisingamen na szyi Wielkiej Matki. Poświęć jeszcze godzinę lub dwie z twego cennego czasu, Yennefer. Zostań tu z nami na czas modłów. Wesprzyj mnie, gdy będę się modliła, myślą i obecnością.
Siegfriedo, proszę, zrób to dla mnie i dla Ciri.
Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 13. Koniec ścieżki drugiej.